Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Na zegarze godzina 8:11, a gościem Radia Wnet jest dr Marcin Romanowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Witam państwa.
No właśnie, łączymy się z Węgrami. Teraz przebywa pan właśnie tam. Proszę opowiedzieć, w jaki sposób się pan tam dostał? Jak wyglądała ta ucieczka? Bo tak to jest przedstawiane w mediach.
Ucieczka to myślę, że nie do końca właściwe określenie, bo przyjechałem tutaj normalnie w dzisiejszych czasach. Nie jest jakąś bardzo skomplikowaną rzeczą, żeby wsiąść w samochód i przejechać z Warszawy do Budapesztu, więc to jest jakby sprawa zupełnie oczywista i tak jak wielokrotnie zresztą powtarzałem, przyjechałem tutaj w weekend poprzedzający jeszcze jakiekolwiek decyzję sądu, więc nie była to żadna ucieczka, tylko wyjazd związany z prześladowaniami politycznymi, związany z tym, że wcześniej wnioskowałem o ochronę prawną na Węgrzech, którą uzyskałem ze strony państwa węgierskiego, więc dla ludzi z koalicji 13 grudnia z reżimu Tuska to jest ucieczka, dla mnie to jest obrona i walka z bezprawiem, z którym w Polsce mamy od roku do czynienia.
Jak rozumiem, bał się pan nieuczciwego procesu, ale jaki miał pan scenariusz w głowie? Co by było w pańskiej opinii, gdyby pan został w Polsce?
No cóż, pani redaktor, ja nie ukrywam, przecież też długo się nad tym zastanawiałem, rozważałem za, przeciw i tak jak też już kilkukrotnie komunikowałem, prościej pewno byłoby, jak to się kolokwialnie mówi, dać się zamknąć, odsiedzieć w tym areszcie wydobywczym ten rok, dwa, bo pewno do tego by to się sprowadzało, znając zaciekłość koalicji 13 grudnia, to, że mamy do czynienia z politykami w togach, a nie bezstronnymi sędziami. Natomiast zdecydowałem się na ten krok, ponieważ uznałem, że on będzie bardziej skuteczny i chociażby fakt, że teraz możemy rozmawiać i mogę mówić otwarcie o bezprawiu, które w Polsce się dzieje, a tego będzie niestety jeszcze więcej i będzie więcej tej mojej komunikacji również w tym obszarze międzynarodowym i to jest tutaj kluczowe. Chyba pokazuje, że ta decyzja była jednak słuszna. Także im dłużej jestem tutaj, tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że to był właściwy krok, że to jest lepszy sposób do walki z bandytami. Mamy do czynienia z zorganizowaną szajką przestępczą w rządzie teraz.
To jeszcze zaraz do takiej oceny tego, co robi obecny rząd, wrócimy i do ewentualnych planów, jak rozumiem, tworzenia jakichś struktur opozycyjnych w uchodźstwie czy za granicą Polski wrócimy, ale na moment spójrzmy też na trochę na takie rozliczenie pańskiego obozu. To jest tak, że jeżeli pójdziemy na narrację obecnej władzy, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość naginało konstytucję do granic, bo taka narracja była wtedy. Dzisiaj wprost mówimy o tym, że ta konstytucja jest łamana, że to poszło jeszcze zdecydowanie dalej. No to pytanie, co będzie dalej? No bo już teraz obecny rząd zapowiada na przykład podważenie wyborów prezydenckich, że w ogóle taki scenariusz istnieje. Jak pan ocenia, w jakim kierunku to zmierza? Czy trochę można powiedzieć, że kości zostały rzucone i no przynajmniej część komentatorów wskazuje, że to takie ochranianie jednych przez drugich, bo jednak tak było, że i politycy Prawa i Sprawiedliwości byli trochę chronieni przez Platformę i druga strona, że to już zostało przekroczone, że to po prostu, że to się dzisiaj skończyło.
No nie wiem, czy można było mówić o takiej ochronie, natomiast na pewno ta ekipa przekroczyła rzeczywiście ten Rubikon i spaliła ze sobą okręty i nie ma już powrotu. I z punktu widzenia ogólnospołecznego myślę, że to jest najbardziej niebezpieczna sytuacja. To pierwsza kwestia. No bo rzeczywiście dokonali już tylu przestępstw, no, takich naprawdę bardzo poważnych z punktu widzenia porządku konstytucyjnego, że już paru osobom z rządu rzeczywiście i z najbliższego otoczenia grozi dożywocie. Także to pierwsza sprawa. A druga sprawa, ja wczoraj tak pomyślałem sobie po decyzji PKW, przypomniał mi się taki ciekawy artykuł jednego z moich ulubionych teoretyków prawa, Roberta Aleksego, który analizując rozliczenia z państwem bezprawia, powiedział o czymś takim jak efekt ryzyka. Bo rzeczywiście nie każdy jest bohaterem, czy walczy jawnie z bezprawiem, tak jak chociażby pan przewodniczący Sylwester Marciniak chociażby. Nie wszyscy są też łajdakami, jak to ujął Aleksy. Nie będę tutaj może wskazywał konkretnie w PKW. Myślę, że słuchacze się domyślą, kogo można mieć na myśli. Ale tak patrząc na w ogóle funkcjonowanie państwa, bo zawsze mnie to interesowało również od strony teoretycznej, nie tylko praktycznej, w tych obszarach, które nie są jakby dostrzegane przez media, bo są zwykłym funkcjonowaniem państwa, rzeczywiście w mojej ocenie zaczyna działać taki efekt ryzyka i myślę, że to jest odpowiedź na pytanie pani redaktor, że coraz więcej ludzi zaczyna się zastanawiać i nie angażuje się tak mocno, jakby mogła w działania tego bezprawnego reżimu, mogłaby bardziej skutecznie prześladować, ale tego nie robi. Mogłaby nie dać tej butelki wody w areszcie, a jednak da, czy wypuścić do toalety, czy nie założyć tych kajdanek i nie zrobić z tego powodu awantury swojemu podwładnemu. Oczywiście mówię tutaj trochę pewnymi przykładami, ale chcę powiedzieć, że ludzie już zaczynają w szeroko rozumianym aparacie państwa kalkulować, bo zdają sobie sprawę, że każdy reżim upada, a ten chyli się ku upadkowi. I myślę, że to jest druga odpowiedź na to pytanie właśnie, że to wcale nie jest tak, jak tym ludziom się wydaje, że tutaj będzie jakaś zmowa milczenia, że oni się zabunkrują i będą się bronić. To jest raczej bunkier Hitlera niż realnie funkcjonujące, silne państwo bezprawia. To już się kruszy i naszym zadaniem jest to, żeby ten reżim jak najszybciej upadł, bo jest po prostu szkodliwy dla Polski i Polaków.
A jak mogłoby to rozliczanie wyglądać? Czy jeżeli byłaby taka możliwość prawna, na przykład postawienie przed Trybunał Stanu ministra Bodnara albo premiera Donalda Tuska, to pan by optował za takim scenariuszem?
Nie, myślę, że nie ma takiej potrzeby. Tutaj zwyczajnie prawo karne, kodeks karny działa. Przecież siłowa zmiana ustroju, no to już jest do dożywocia, plus nie chcę tutaj swoich krzywd wylewać, ale nawet w mojej sprawie, chociażby bezprawne, przestępcze pozbawienie posła opozycji wolności, no to też jest przestępstwo. Jeszcze parę innych by się znalazło w stosunku do mnie, innych osób oczywiście, tortury w tej sprawie, więc normalne funkcjonowanie prawa karnego, uczciwe, bezstronne, apolityczne sądy karne i odpowiedzialność materialna za przestępstwa wystarczy, ale również w mojej ocenie, ja tym się zajmowałem przy doktoracie i studiując w Niemczech, Niemcy akurat mają tutaj sporo doświadczeń z rozliczaniem bezprawia, że potrzebne są również szczególne regulacje wykluczające co najmniej na pewien okres pewne grupy ludzi, które były najbardziej zaangażowane w działanie państwa bezprawia, żeby wykluczyć wpływu na życie społeczne, gospodarcze, kulturalne, media, żeby po prostu nie było nawrotu takich tych bezprawnych środowisk. No zgodnie z zasadą, że gdyby nie było jakiejś tam słabej, ale denazyfikacji, to partia w stylu hitlerowskim mogłaby w Niemczech wygrać pod koniec lat 40. wybory. No tak to niestety wygląda i właśnie z tego względu tych ludzi trzeba wykluczyć i myślę, że ta gruba kreska i to twierdzenie, że sądy same się oczyszczą w 89 roku, to są źródła tych problemów, które obecnie mamy. No przecież, przepraszam, te komunistyczne mordy wyłażą nam ciągle w życiu społecznym i politycznym i z tym po prostu trzeba skończyć. Polska musi przestać być państwem późnego postkomunizmu.
A proszę powiedzieć, jak pan ocenia politykę zagraniczną prowadzoną przez Węgry? Ja tutaj mam głównie na myśli no, pewne takie przychylny sposób patrzenia na działania Rosji czy Władimira Putina ze strony Viktora Orbana, bo on jednak w tym wymiarze gospodarczym no, pewnie prowadzi podmiotową politykę w stosunku do Węgier, ale mimo wszystko padają takie zarzuty, że jest to częściowo zdrada Unii Europejskiej, zdrada też trochę no, nie tylko polskiej, ale racji stanu tych państw, które też czują ten oddech Rosji. No Polska jednak geopolitycznie ustawiła się w tej roli pomocy, wsparcia Ukrainie, a Węgry stają tutaj nieco okoniem. Jak pan ocenia działania Viktora Orbana?
Myślę, że jeżeli chodzi o stosunek do Polski, to akurat nie powinniśmy mieć absolutnie żadnych pretensji do państwa węgierskiego i pod rządami Viktora Orbana. Myślę, że wielokrotnie doświadczaliśmy przyjaznych gestów ze strony Węgier, nawet często kosztem węgierskiego interesu. Natomiast tego typu oskarżenia w stosunku do Węgier traktuję trochę jako swego rodzaju problem, nasz problem percepcji, tak, bo to my się przyzwyczailiśmy jako Polacy, że polskie rządy nie reprezentują polskiego interesu, tylko jakiś obcy i w taki sposób też patrzymy na funkcjonowanie innych państw i nam się może wydawać, że Viktor Orban rzekomo reprezentuje jakieś interesy rosyjskie. Natomiast naprawdę porządne, szanujące się państwa, a państwo węgierskie do takich należy, czego niestety nie można powiedzieć o Polsce pod rządami Tuska, po prostu zwyczajnie reprezentuje interesy geopolityczne, strategiczne, polityczne swojej wspólnoty narodowej. Tyle i tylko tyle, nic więcej. Tak? Doszukiwanie się jakichś tutaj dodatkowych elementów zupełnie absolutnie nie ma sensu. I faktycznie ten interes no, nie zawsze musi być, no, bo gdyby był zgodny z polskim interesem, no to byśmy tworzyli jedno państwo. Tak? Zresztą kiedyś w historii tak było. Tak? No, ta współpraca przecież zawsze była bardzo bliska. Więc ja akurat nie traktuję tego jako swego rodzaju problemu. Jako Polak oczywiście mogę podchodzić krytycznie do niektórych decyzji ze względu na polski interes, ale trzeba zrozumieć, no, że każdy musi reprezentować swój interes, a jeżeli chodzi akurat o Węgry, to na pewno jest nam bliżej niż do Niemiec, Francji czy innych państw, które no, niestety mają większy wpływ na politykę rosyjską i same przyczyniły się w znacznym stopniu do tej agresji, a oskarżanie o to Węgry no jest po prostu zupełnie niepoważne.
A co pan myśli o Stanach Zjednoczonych? No pytam już tutaj o przyszły rząd prezydenta Donalda Trumpa w takim ujęciu pewnej rozgrywki geopolitycznej. Pan teraz będzie przebywać na Węgrzech. Wspomniał pan na początku rozmowy, że jakąś, rozumiem, działalność polityczną też zamierza pan prowadzić.
No tak, oczywiście jestem posłem do polskiego parlamentu, jestem posłem Klubu Prawo i Sprawiedliwości. Zawsze prezentowałem jasne i jednoznaczne podejście, że dla nas kluczowa jest współpraca środkowoeuropejska, żeby przełamać to fatum położenia słabej Polski między Niemcami a Rosją. Musimy tworzyć silną strukturę współpracy środkowoeuropejskiej, no i współpraca transatlantycka. I powiem w ten sposób, te okoliczności geopolityczne, które przed nami teraz się otwierają, stanowią naprawdę olbrzymią szansę dla Polski z jednej strony, a z drugiej strony olbrzymie zagrożenie i świadomość, że ta szansa może być całkowicie utracona ze względu właśnie na aktualny rząd w Polsce, który nie tylko tego nie rozumie, nie chce rozumieć, ale działa dokładnie w przeciwnym kierunku, atakując właśnie Orbana i Trumpa, czyli polityków, którzy w tej sytuacji, o której mówimy, w tym układzie geopolitycznym, są najbardziej sprzyjające rzeczywistemu polskiemu interesowi, a akurat tak się składa, że są najbardziej wrodzy obecnemu reżimowi i myślę, że odpowiedź w związku z tym jest jasna, jak ten reżim Tuska ma się do naszych interesów narodowych. A wracając do pytania, przepraszam, trochę zboczyłem z kursu. No, tak, oczywiście, no, będę tutaj starał się współpracować z kolegami z Polski, współpracować właśnie w tym dziele budowy tych pomostów środkowoeuropejskich i transatlantyckich.
Żeby współpracować, to też trzeba mieć poukładaną jakoś codzienność. Proszę powiedzieć, czy pan mówi po węgiersku?
No jeszcze nie, na szczęście sporo tutaj osób komunikuje się po angielsku, sporo również po niemiecku, więc jakby w tym obszarze, nazwijmy to współpracy, w tym obszarze, o którym mówimy, takiej współpracy politycznej, no to akurat nieznajomość węgierskiego nie jest wielkim problemem, ale oczywiście nie tylko ze względu na kwestie takie praktyczne, sklep, usługi, ale ze względu na szacunek do moich gospodarzy, do Węgrów. Lubię też wchodzić głęboko w kulturę państwa, w którym przebywam. Przez lata mieszkałem w Niemczech i starałem się poznać nie tylko język niemiecki, ale również kulturę, może nie w Niemczech, tylko bardziej w Bawarii. To taka korekta. Więc podobnie tutaj, tak, będę oczywiście starał się, żeby węgierski, który jest trudny, i ten dowcip, że o języku polskim, że mówi się nie w Niemczech, bo trzeba wieczności, żeby się jego nauczyć, funkcjonuje również w odniesieniu do języka węgierskiego, ale myślę, że wieczności tutaj nie będę potrzebował, żeby tego języka się nauczyć.
Słuchacze Radia Wnet, którzy są teraz z nami i jedynie przez radio odbiorniki mogą uczestniczyć w tej rozmowie, nie widzą, że jest pan, siedzi pan na tle jakiejś ściany. Rozumiem, że to jest pańskie mieszkanie. Proszę powiedzieć, gdzie pan mieszka na Węgrzech i jak pan się tam odnajduje. No i też pytanie, z czego będzie pan żył?
Dość szybko udało mi się rzeczywiście wynająć mieszkanie dzięki pomocy znajomych. W takim, no, myślę, że dobrym miejscu, stara kamienica, ale usytuowana w taki sposób, żeby rzeczywiście ułatwić funkcjonowanie. W tym również sensie, że traktuję to moje lokum nie tylko jako mieszkanie, ale jako swego rodzaju biuro. I tak właśnie to będę traktował, miejsce, gdzie mam nadzieję, ta praca dla Polski, skąd ta praca dla Polski będzie również promieniować. A jeżeli chodzi o kwestie zarobkowania życiowe, też jestem w trakcie organizacji wszystkiego. Jestem przyzwyczajony do pewnej samodzielności za granicą. Zawsze funkcjonowałem gdzieś tam w tym czy innym państwie przy okazji różnych wyjazdów. Bardziej wtedy w czasach badań naukowych, więc znając języki, no, mając wykształcenie, doktorat i pewne też doświadczenie funkcjonowania w środowisku międzynarodowym. No, nie sądzę, żeby to było dla mnie jakimś problemem.
To już na zakończenie. Nie wiem, czy to nie będzie zbyt prywatne pytanie, ale jakie ma pan plany na Sylwestra?
Oj, może nie będę tutaj jakiś oryginalny czy ciekawy pod tym względem, bo ja już jestem, szczerze mówiąc, w tym wieku, że Sylwestra spędzam w domu, może nie przed telewizorem, bo akurat nie używam telewizora, ale może oglądając sobie jakiś film, nie wiem, czy dotrwam do 12, to już trochę sobie żartuję, ale jakoś nie w pewnym, po przekroczeniu pewnej granicy wieku, cieszenie się, że minął kolejny rok, nie jest do końca racjonalne, chociaż w tym roku chyba trzeba zrobić wyjątek, bo rzeczywiście ten 2024 rok był fatalnym rokiem dla Polski. Dobrze, że się skończył i myślę, że ten 2025 rok będzie dużo, dużo lepszy i wiele znaków na niebie i ziemi na to wskazuje.
I oby tak było. Możemy sobie życzyć bardziej podmiotowej polityki zagranicznej i też mniejszych podziałów w polityce wewnętrznej. To myślę, że są życzenia, które powinny być bliskie sercu każdemu z polskich obywateli. Bardzo serdecznie dziękuję. Dr Marcin Romanowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za rozmowę.
Drodzy Państwo, ja spoglądam na zegarek, 8:31. Za kilka chwil porozmawiamy z Markiem Budziszem, ekspertem Strategy and Future. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze odrobina muzyki. Red Hot Chili Peppers to jest odpowiedni...